Dzień dobry. Jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Emilia Śmiechowska-Petrowski i jest mi bardzo przyjemnie występować przed Państwem, a zwłaszcza po wystąpieniu pani dr Małgorzaty Paplińskiej, która była moim nauczycielem. I rzeczywiście to, o czym będę mówić, będzie pewnym uzupełnieniem, czy tylko takim dodatkiem do tego, o czym pani doktor wcześniej wspomniała. W tytule zawarłam taki tekst: osoby niewidome w świecie tekstualnym. Gdybyśmy sobie teraz poczytali różne współczesne diagnozy i analizy tego, w jakim świecie żyjemy, diagnozy z obszaru nauk społecznych czy kulturowych, to padnie tam taka teza, że żyjemy w świecie okularcentrycznym. Świat okularcentryczny, czyli taki, w którym mamy dominację bodźców wzrokowych w naszym codziennym funkcjonowaniu. Te bodźce wzrokowe związane są zarówno z tekstem, jak i ze światem obrazów. To, co nas otacza, to obrazy i słowa. Wobec deficytu związanego z niepełnosprawnością narządu wzroku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie strategie wypracowujemy, jakie strategie państwo wypracowują, żeby w tym świecie okularcentrycznym radzić sobie sprawnie. Skupię się na obszarze tekstualnym, na tekstualności naszych czasów. Jesteśmy współcześnie wszyscy ogarnięci genem, a może nawet i nałogiem nowych mediów. Tekst dociera do nas zarówno z elektronicznych ekranów, jak i z przestrzeni, w której jesteśmy. Ale o tekstualności naszych czasów chciałabym mówić w aspekcie umiejętności czytelniczych i właśnie tych strategii radzenia sobie z percepcją tego, co napisane. Więc mówiąc o tekstualności, chciałabym spojrzeć na cztery takie obszary. Po pierwsze, na dostępność tekstów dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli w jaki sposób mam czytać. Po drugie, chciałabym spojrzeć na efektywność czytelniczą, coś, o czym czasem rzadziej się mówi, o ten najwyższy poziom rozwoju czytelnictwa, czyli czytanie ze zrozumieniem, zastanowienie się, jakie są związki i zależności pomiędzy różnymi formami zapoznawania się z tekstem, a poziomem jego rozumienia czy zrozumienia. Trzeci ważny obszar to nowe technologie w czytelnictwie, no i czwarty, oferta czytelnicza. Co jest dostępne pod kątem treściowym. Jeśli mówimy o samej dostępności tekstów dla osób niewidomych i słabowidzących, to w tym miejscu chciałabym się odwołać do takiej definicji wypracowanej przez panią profesor Czerwińską już w 2003 roku, która określiła, że książka dla odbiorcy niewidomego to odpowiednik albo brajlowski, albo dźwiękowy, albo elektroniczny książek z typowej produkcji wydawniczej. I rzeczywiście tak wymieniając, powiedzielibyśmy, że dostępność tekstów to dostępność w naszym otoczeniu książek albo brajlowskich, albo mówionych w różnych formatach cyfrowych, i tutaj całą długą listę można rozwinąć. Po trzecie, to dostęp do różnych narzędzi tyfloinformatycznych czy technologii wspomagających, które pozwalają zapoznawać się z tekstami niezaadaptowanymi. No i czwarty obszar to takie spojrzenie w przyszłość na różne czytniki brajlowskie, które w formie prototypów teraz się pojawiają na różnych targach i które może będą stanowić ważne rozwiązanie problemu dostępu do książek i do różnych tekstów. Drugi obszar mojej refleksji to ta rzeczona już efektywność czytelnicza. Tu podczas tej konferencji i pewnie wszystkich 17 wcześniejszych konferencji Reha for the Blind każdy miał okazję uczestniczyć w różnych wystawach sprzętu, oprogramowania, właśnie obserwować nowe technologiczne rozwiązania, ale popularyzowanie nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają dostęp do tekstu czytanego, nie pozwala wnioskować o skali ich faktycznego wykorzystania. I to, na czym chciałabym się skupić w tej dzisiejszej prezentacji, to na takiej perspektywie odbiorców, osób niewidomych i słabowidzących, którzy w różnych badaniach wyrażali swoje poglądy i opinie oraz opowiadali o swoich strategiach radzenia sobie z tekstem. Będę więc prezentować teraz wyimki z różnych badań, ale chciałabym zaznaczyć, że bardzo często badania w środowisku osób niewidomych i słabowidzących mają charakter tak zwany idiograficzny, czyli są to badania prowadzone na małych próbach, na małych próbkach, na małych grupach, więc są silnie nacechowane, są jakościowe najczęściej i mocno nacechowane tą właśnie perspektywą osobistą, więc trzeba na to patrzeć, analizować, przyglądać się, odnosić do własnych doświadczeń, ale jednocześnie pamiętać, że te odkrycia, one nie, na razie nie dają nam prawa do jakichś obszernych generalizacji i uogólnień. Jeśli chodzi o polskich użytkowników, książek, czytelników, to trzeba zaznaczyć, że w zdecydowanej większości preferują urządzenia wykorzystujące kanał słuchowy, przekaz mowny. I ma to związek z różnymi czynnikami, zarówno z dysproporcją cenową pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi Braille'a, systemami audialnymi, z nieznajomością Braille'a w przypadku niektórych grup, na przykład osób starszych czy ociemniałych w starszym wieku, czy z brakiem wsparcia z zewnątrz, czy z ogólnym przekonaniem o jakiejś złożoności technicznej i nieprzydatności narzędzi bazujących na wyświetlaczach brajlowskich. Zarysowuje się więc taki pierwszy dylemat użytkownika, jeśli chodzi o preferencje wyboru. Czy wybieram Braille'a, czy wybieram format audio? I co mówią właśnie te badania prowadzone na w różnych grupach osób niewidomych i słabowidzących? Po pierwsze, no właśnie to, że jeśli chodzi o nabywanie wiedzy i umiejętności, technik szkolnych, czerpanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych czy językowych, to użycie Braille'a jest kluczowe. I o tym mówiła też już pani doktor Paplińska. Ale przede wszystkim czytanie Braille'a to aktywne czytanie. Ono wymaga wysiłku, dużej koncentracji, ale jednocześnie pozwala zyskać fokus na szczegółach i zrozumieć kontekst treściowy odczytywanego tekstu bardziej niż przekaz słowny. Natomiast formaty audio, te bazujące na mowie, są ogólnie postrzegane po prostu jako szybszy dostęp do informacji. Drugi dylemat, który możemy wyodrębnić, to dylemat związany z formą tego przekazu brajlowskiego. Czy będzie to wydruk brajlowski, twardy brajl, wydrukowany brajl, książka brajlowska, czy będzie to brajl cyfrowy, odczytywany poprzez monitor brajlowski, na notatniku brajlowskim, może w telefonie nawet. A zatem, jeśli chodzi o wydruki brajlowskie, znów domeną jest przestrzeń edukacji, czyli wydruk brajlowski w postaci podręczników, głównie w szkole podstawowej i średniej. Oczywiście materiały do matematyki i przedmiotów ścisłych i języków obcych niezależnie od poziomu kształcenia. Ale użytkownicy mówią tak, książki brajlowskie, mamy takie wrażenie, że wolno przebiega zapoznawanie się z obszernym materiałem, mają za duże rozmiary, a technologia pozwala przechowywać wszystko w jednym miejscu i wykorzystywać opcje wyszukiwania. No, zatem możemy teraz popatrzeć na brajla cyfrowego i związane z nim odczucia, doświadczenia. Z wersji elektronicznej materiałów brajlowskich korzystają głównie studenci. Braille cyfrowy umożliwia dostęp właśnie do środowiska komputerowego, do języków programowania, ale odczytywane są też pewne wady cyfrowego Braille'a. Niektórzy mówią, wolniej czytamy niż Braille'a wydrukowanego. Mniej relaksujący jest to proces. Mamy trudność w zrozumieniu kontekstu i układu treści. Jakie są wady narzędzi umożliwiających zapoznanie się z brajlem cyfrowym? Czyli z czego wynikają te niektóre krytyczne opinie? No, pojedyncza linia brajla jest mało ergonomiczna. Trudno zorientować się w układzie tekstu. Czasami brak jest kompatybilności tego sprzętu brajlowskiego z innym oprogramowaniem. Czyli jesteśmy w takim obszarze różnych dylematów i myślę, że Państwo użytkownicy też tego doświadczają. Teraz kwestia efektywności czytelniczej i efektywności związanej z narzędziami brajlowskimi i słuchowymi. Uczestnicy badań zauważyli, że czas wykonania takich aktywności związanych z czytaniem, takich jak odbieranie i czytanie maili, organizowanie kontaktów, przetwarzanie tekstów, zarówno jeśli chodzi o syntezę mowy, jak i użytkowanie Braille'a, było na podobnym poziomie, ale satysfakcja przy wykonywaniu zadań posługując się Braille'em była wyższa. I to też jest taki odnośnik do tego, o czym pani doktor mówiła przed chwilą, o tej dużej satysfakcji i samodzielności związanej z Braille'em. Ale właśnie, najważniejsze dla użytkowników to jest multimodalność sprzętu i oprogramowania, która umożliwia swobodę korzystania z różnych opcji, zarówno słuchowych, jak i dotykowych, w zależności od zadań i sytuacji. Ponieważ wszyscy badani w jednym ze studiów wymieniali przynajmniej 4 technologie używane przez siebie. Komputer, notatnik brajlowski, syntezator mowy, udźwiękowiony telefon, podręczniki elektroniczne wraz ze sprzętem. Czyli muszą i chcą mieć dostęp do różnych narzędzi, które będą odpowiednie w określonym momencie. No i trzeci dylemat, jeśli chodzi o te preferencje wyboru, to czy wybieram urządzenia specjalistyczne, które są zaawansowane technologicznie, czy wybieram urządzenia z głównego nurtu rynkowego. Państwo doświadczają tego, że opcje dostępności wbudowane w wolnorynkowe urządzenia są już na dość dobrym poziomie i często wiele zadań da się wykonywać bez dodatkowych technologii wspomagających. Wiele jest tutaj różnych opinii związanych z tym dylematem. Te specjalistyczne są droższe i bardziej skomplikowane. Czasem niezbędna jest pomoc techniczna, ale są lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb. Z kolei te z głównego nurtu rynkowego są tańsze i łatwiejsze w użytkowaniu, jest łatwiejszy dostęp do wsparcia technicznego, ale nie są tak doskonale dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb. Warto pamiętać, że wybierając formę dostępu do słowa pisanego, istotne są dla wielu osób istotne są czynniki społeczne. I tutaj zwracając się w szczególności do profesjonalistów wspierających osoby niewidome i słabowidzące, warto podkreślić tę perspektywę społeczną. Oprócz multimodalności i funkcjonalności stwierdzanej na poziomie projektowym i testowym, w takich warunkach badawczych czy laboratoryjnych, dla wyboru technologii wspomagającej, czy dla wyboru tych form dostępu do słowa pisanego, istotne znaczenie mają zróżnicowane czynniki społeczne i cechy osobnicze osób niewidomych i słabowidzących. Dokładność, wygoda użytkowania, ale i dyskrecja użytkowania w wielu sytuacjach, albo to, żeby urządzenie było niewielkich rozmiarów, najcieńsze, najlżejsze itd. Jest też pewna różnica pomiędzy użytkownikami mającymi możliwości wzrokowe, pomiędzy osobami słabowidzącymi i osobami niewidomymi, jeśli chodzi o postrzeganie technologii dostępu. Dla osób słabowidzących ważne znaczenie mają te technologie, które nie pozwalają się nie wyróżniać. Dla osób niewidomych technologie są w zakresie technologii najważniejsze jest włączenie do tego świata tekstu i do społeczności, czyli po prostu sam dostęp. No i na koniec chciałabym przytoczyć wyniki bardzo świeżych badań, które ukazały się w 2019 roku, dotyczące efektywności czytelniczej. To są chyba pierwsze badania, w których sprawdzano różnice w poziomie rozumienia tekstu czytanego, który był prezentowany na 4 różnych nośnikach czy poprzez różne formy dostępu. To były też takie badania, które były przeprowadzone na grupie osób widzących i niewidomych. To porównanie grup widzących i niewidomych nie było kontrowersyjne i zaraz o nim powiem, nie musimy się tutaj tym mocno martwić. Wręcz przeciwnie, te wnioski płynące z tego porównania są bardzo ciekawe. A zatem, jeśli chodzi o to badanie porównawcze na grupie osób widzących i niewidomych, sprawdzano, czy komunikat naukowy, tekst naukowy będzie łatwiejszy, jeśli chodzi o jego zrozumienie, gdy zostanie zaprezentowany w formie wydrukowanej, zwykły tekst dla osób widzących, lub w formie wydruku brajlowskiego dla osób niewidomych, czy też będzie lepiej zrozumiany, jeśli będzie w jakiejś formie dźwiękowej. Czyli dla osób widzących był to tekst wydrukowany i tekst nagrany głosowo, a dla osób niewidomych był to tekst w brajlu i tekst również nagrany, również prezentowany poprzez syntezę mowy jako kolejny punkt odniesienia. Jakie były wyniki? Zarówno osoby widzące, jak i osoby niewidome lepiej zrozumiały tekst wydrukowany niż komunikat mowny. Przypominam, że był to tekst naukowy. Druga rzecz, którą sprawdzano w tym badaniu, to właśnie to, czy sposób dostępu do tekstu dla osób niewidzących będzie różnicował stopień jego zrozumienia. A zatem ukazano, że rozumienie tego tekstu było lepsze, w przypadku, jeśli chodzi o osoby niewidome, w przypadku Braille'a wydrukowanego w wersji papierowej niż poprzez czytnik ekranu i syntezę mowy, a także, że lepiej był zrozumiany, jeśli osoba niewidoma miała go prezentowanego na wyświetlaczu brajlowskim lub poprzez syntezę mowy, to że lepiej był zrozumiany, gdy dostęp był poprzez wyświetlacz brajlowski. I to są takie spostrzeżenia, takie obserwacje i takie wyniki, które cały czas właśnie wspierają edukację prebrajlowską, brajlowską i wskazują na jej znaczenie, ale jednocześnie warunkują i zobowiązują nas, nauczycieli, specjalistów, te wszystkie osoby, które dają wsparcie do tego, żeby nie zamykać opcji dostępu na różne media i różne formaty i właśnie integrować techniki brajlowskie i techniki komputerowe mobilne. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję pani doktor. Cały czas mówimy o brajlu, o czytaniu bez wzroku, ale chciałam powiedzieć, że również pisarzami, autorami książek są osoby niewidome. I chciałam polecić wszystkim książkę, którą ja się bardzo zachwyciłam i bez względu na to, czy ktoś widzi, czy nie widzi, ale jest to ciekawa historia. Książkę napisała pani Wanda Wajda, ma niepełnosprawność wzrokową. Dziecko z Kalkuty, opowieść o miłości i spełnieniu. To jest taka bardzo ciekawa historia, szczegółowo nie opowiem, bo byście nie chcieli państwo czytać, ale pani Wanda była w Indiach, pracowała tam, uczyła Braille'a, uczyła obsługi komputera, była wychowawczynią dzieci niewidomych i tam spotkała malutką dziewczynkę, bardzo schorowaną, niewidomą, właściwie to już dziewczynkę umierającą. I stwierdziła, że ona musi coś zrobić, ona musi pomóc dziecku. Przywiozła dziecko do Polski, wydawało jej się, że jednak u nas medycyna jest na wyższym poziomie niż w Indiach i po prostu na stałe została mamą tego dziecka. I mają bardzo różne przygody, które są ładnie opisane. Z jednej strony pokazuje problemy własne, a z drugiej problemy, jak to wychować dziecko. I na przykład pisze, wspomina emocjonujące przeżycie z okresu dziecięcego, Schola to imię dziewczynki. Warunki nie były komfortowe. Schola nie miała swojego pokoju, ale doskonale dawałyśmy sobie radę. Spałyśmy na podwójnej amerykance i prawie zawsze miałam ją blisko siebie. Jednego dnia zniknęła. Wołałam, szukałam, nigdzie dziecka nie było. Sprawdziłam przerażona wszystkie okna, były zamknięte. Drzwi były zamknięte. Dopiero po dłuższej chwili usłyszałam wesoły głos mojej córeczki. Ale już nie powiem państwu, gdzie się córeczka schowała, bo bym wolała, żebyście państwo przeczytali.